Dobrze, więc możesz...
Kilka słów.
Cofniemy, tak, kilka słów o tobie, o tym, że jesteś zaszczycona.
Tak, jestem zaszczycona tym, że mogę być właśnie gościem idiotek i że jestem razem teraz z Joanną Okuniewską na jednej antenie. Myślę, że to jest też marzenie bardzo wielu słuchaczy, bo gdzieś tam te grupy się pokrywają, tak? I właśnie powiedziałam, czy chcę powiedzieć to, że jak pierwszy raz odsłuchałam odcinek Idiotek, to miałam takie poczucie, że to jest to, czego młode dziewczyny potrzebują i co muszą usłyszeć.
Dokładnie.
To jest coś, czego myśmy pewnie nie miały.
A potrzebowałyśmy.
A potrzebowałyśmy bardzo, tak. Więc jestem absolutnie zaszczycona.
No i bardzo się cieszę, że wystąpisz w dzisiejszym odcinku, który dotyczy Pokemonów. Czyli osób, które tak naprawdę są trochę jak jajo pokemonowe, z którym chodzisz i chodzisz i nie wiesz, co tam się kryje w środku, bo za każdym razem może się urodzić z tego coś innego. I tak właśnie jest w przypadku Pokemona, czyli tej osoby, która tworzy sobie w ogóle inną tożsamość w internecie, okazuje się być zupełnie inną osobą. I jak ty poznałaś tego Pokemona? Bo było to w internecie, ale czy to było u ciebie na blogu, czy to było gdzieś na jakimś
tak,
forum?
Tak, ta osoba się do mnie odezwała na blogu. Ja wtedy miałam taki dość trudny moment w życiu, takie po prostu rozchwianie, nie nastoletnie, bo wtedy miałam 23 lata, 22. I ta osoba się gdzieś tam do mnie zaczęła odzywać w komentarzach i to były takie komentarze bardzo skoncentrowane na mnie, więc tak oczywiście gdzieś tam wyłapywałam. No i to była taka kropla, która drążyła skałę, bo już zdążyłam się tą osobą zainteresować. No i oczywiście potem się przeniosła ta komunikacja gdzieś na jakiś komunikator, pewnie to wtedy musiał być gadu-gadu.
No.
Już był Facebook, już miałam konto na Facebooku, miałam konto na naszej klasie jeszcze chyba, więc, ale z tego co pamiętam, to było to gadu-gadu. No i tam się ta...
A czy to było wyinicjowane, zrozumiem, ze strony tego Marcina?
Tak, tak, to był Marcin, tak, dokładnie. On sam napisał, w ogóle tam, no, po prostu ja potrzebowałam zachwytu, oczekiwałam tego, że facet się już zachwyca kobietą. Nie?
Oczywiście.
I nagle ktoś mi poświęca mnóstwo uwagi, po prostu bombarduje mnie miłością i jest w ogóle taki
fascynujący. No to ty to przyjęłaś, już mu usiadłaś na kolankach wtedy.
No oczywiście, jak najbardziej. Na tym bardziej, że im bardziej go poznawałam, no to tym mi się wydawał taki w ogóle niezwykły, bo on się przedstawił jako starszy ode mnie tam, nie wiem, o 4 czy 5 lat. Ja bardzo lubiłam starszych facetów, miał dready, był fotografem.
Czyli te wszystkie rzeczy, które w tamtym wieku ci się podobały?
Oczywiście, że tak, tak. Miał jakieś takie piękne tatuaże, ale nie takie w ogóle jakieś takie standardowe, tylko miał właśnie jakieś takie znaki wojskowe, coś w kodzie wojskowym i to było all I need, czyli jakoś tak tłumaczył.
No, wiecie, to jest w ogóle bardzo śmieszne, że kiedyś to były te wymagania, żeby chłopak był na przykład wysoki, żeby tam nie miał taką fajną pasję czy coś, a teraz jest na przykład, Boże, tylko żeby miał pracę i żeby mieszkał ze znajomymi albo z mamą.
Tak. Tak, tak.
Tylko, że miał pracę i żeby nie miał długów na przykład, albo coś takiego.
Na przykład.
Takie proste wymagania teraz są. Już nie musi mieć nawet dreadów. Kiedyś trzeba było mieć dready, żeby zdobyć twoje serce.
Tak, tak, na przykład.
Moje też.
No. Piąteczka.
Tak.
No i tak zaczęliśmy rozmawiać.
I czy to był kontakt, mówiła, że się przenieśliście na gadu-gadu, tak? Ale to nie był jeszcze ten moment, kiedy komuś mogłaś powiedzieć, że o, poznałam takiego typa i tam sobie gadamy trochę na tym gadu-gadu. Jakby to nie było, to nie był jeszcze ten etap.
Nie, znaczy, no, mniej więcej osoby, które gdzieś tam wtedy ze mną mieszkały, no bo to, akurat to były wakacje, więc ja wtedy zlądowałam z Krakowa do mojego domu rodzinnego, bo studiowałam w Krakowie. No więc jakby jeżeli spędzałam mnóstwo czasu przed komputerem i pisałam, no to wiadomo było, że raczej z kimś piszę i z kimś rozmawiam, jestem w to wkręcona, więc gdzieś tam może pojawiły się jakieś takie pierwsze sygnały, że ja rozmawiam z jakimś facetem.
Czy były ale jakieś żarty z tego powodu, czy po prostu było to takie, że okej, dobra,
czyli znowu, na takiej zasadzie, no ja wtedy po prostu byłam mega poszukująca,
no
nie?
To cały czas się nie dziwię.
Mam tu moje serduszko, po prostu proszę, proszę je weź i ja zrobię wszystko, żebyś...
Po prostu potrzebowałaś trochę uwagi, żeby cię ktoś lubił.
Tak, tak, no,
to tak jak wszystkie idiotki, jak my.
No,
no i czyli nie miałaś jakichś takich, nie wiem, informacji zwrotnych, że a może ta osoba, wiesz, nie widzieliście się jeszcze, czy nikt ci nie zadawał pytań takich, czy ty znasz tę osobę, z którą piszesz, tylko to było od razu z założenia, że musisz kogoś znać, bo z nim piszesz tyle czasu.
Wiesz co, nie wiem, natomiast ja miałam bardzo szybko takie, raczej podejście do internetu dość otwarte. I zawsze się znalazł ktoś, kto mi mówił, że wiesz, no, jak możesz ufać człowiekowi z internetu, albo jak można się poznać przez Tindera, nie?
No.
A dzisiaj mój narzeczony, wiesz, jakby to jest człowiek z Tindera, więc...
Mój narzeczony też.
No.
Ale to nie jest reklama Tindera, bo
nie,
absolutnie. W ogóle bym
nie
chciała tego
po prostu reklamować. Nie ma absolutnie reguły.
To chyba przypadek i wychodzenie.
Dokładnie. Więc być może takie pytania się pojawiały, no ale ja mówiłam, że tutaj robi to, robi tamto, robi...
Czyli wszystko, jakby dużo wiedziałaś o nim.
No widziałam jakieś zdjęcia, on mi zaczął wysyłać swoje zdjęcia i na tych zdjęciach no po prostu to wszystko było udokumentowane.
Czyli, bo jak teraz sobie myślę o tym, no bo to było jakiś czas temu, ile to było lat temu?
No 10.
10. No to jeżeli to było 10 lat temu, to wydaje mi się, że internet jeszcze był na tyle świeży, że raczej się w ogóle nie miało w głowie tego, że to może być jakieś oszustwo. Wydaje mi się, że teraz się coraz więcej o tym mówi i coraz więcej o podszywaniu się, nie wiem, o kradzieży tożsamości, są filmy na ten temat i w ogóle, i jakieś dokumenty na Netflixie. A czy ty miałaś jakąś wtedy taki, no bo teraz nawet jak kogoś poznajesz na Tinderze czy gdziekolwiek, no to jest taka pierwsza myśl, żeby go zgooglować no i zobaczyć, co tam internet, wiesz, o nim wie, jakieś stare zdjęcia. I czy ty wtedy miałaś w ogóle taką myśl, żeby to robić, czy po prostu nawet ci nie przyszło to do głowy?
Była taka jedna historia, która wydawała mi się tak nieprawdopodobna, że ja ją zaczęłam sprawdzać.
I to
była taka historia, że on mi powiedział, że wygrał samochód w loterii Orange. I miał zdjęcia faktycznie nowego samochodu. I nawet gdzieś tam się pojawiała ta naklejka Orange'a, ale jakby to była taka rzecz, wiem, że takie dane muszą być publiczne, w sensie jakby loterie, chociaż no nie muszą być, ale bardzo często są po prostu rozdania nagród, zresztą no, to jest po prostu dla marki bardzo duża reklama. I zaczęłam sobie szukać i faktycznie znalazłam gdzieś te loterie i nigdzie nie było jego imienia i nazwiska. I mu powiedziałam, kurde, słuchaj, przecież tam cię nie ma. A on mówi, no bo to była taka sytuacja, że coś o podatkach, że niby ktoś inny musiał tą nagrodę wygrać. On oczywiście podał to nazwisko, które było w liście, bo ja mu oczywiście, znaczy na tej liście, bo ja mu oczywiście wysłałam ten link. Więc mówię, aha, okej, okay, no ale w sumie ten samochód ma, ja go widzę przy tym samochodzie, no to znaczy, że po prostu to jest prawda, nie? I jeszcze zawsze było tak, że jak zaczynałam coś sprawdzać, albo on domyślał się, że coś mi nie pasuje, to zawsze wpędza mnie w takie poczucie winy, że jak ja mogę mu nie ufać i że to jest strasznie nie w porządku.
No typowo, no i to wpędzanie w poczucie winy chyba tak. Musiałaś bardzo wiele razy przepraszać, że tak
no,
w ogóle
cały czas
podważasz jego istnienie.
Tak. Cały czas.
I że przecież on cię nie chciał skrzywdzić na pewno.
No nie, on chciał dla mnie jak najlepiej.
Oczywiście,
nie?
Że tak. Ale no to w takim razie chcieliście się spotkać?
Tak. I właściwie to od razu się gdzieś tam to spotkanie...
Bo z jakiej on części Polski był?
On mówił, że jest z Grudziądza.
Okej.
A ja wtedy stacjonowałam w Krakowie, a no, mieszkałam w Zabrzu, nie? Bo ja pochodzę z Zabrza. Więc no to jest północ i południe właściwie.
Czyli nie było tak łatwo się spotkać?
Nie
zwłaszcza,
było tak
że
łatwo
egzaminy, bo on był starszy, zajmował się tą fotografią, więc jakby on mógłby wsiąść w ten swój nowo wygrany samochód i jakby bez problemu się na tym koniu porwać.
I tak się
gdzieś
stało. I on wsiadł kiedyś w samochód. Ja w ogóle przygotowałam całą w ogóle tam dom, bo ja nie chciałam, żeby on przyjeżdżał do mnie do Krakowa, bo to jednak uznałam, że to będzie dość niebezpieczne, więc zapytałam mojej mamy, czy mogę mieć gościa. Mama powiedziała,
super,
że okej. Okay, tak.
Bardzo odpowiedzialnie jestem.
Bardzo odpowiedzialnie, tak.
No.
Więc jakby bardzo się przygotowałam, no i jest ten dzień, kiedy on ma wyjechać. I dodam tylko, że my jak rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy mniej więcej przez 8-12 godzin dziennie. Czyli nie non-stop, ale cały czas był ten kontakt taki, to jeszcze był light, bo potem się to przerodziło w rozmowy telefoniczne, które tyle trwały.
Okej. Okay. Czyli to były SMS-ki, czy te gadu-gadu?
Przez telefon, to były normalnie rozmowy przez telefon. Natomiast te rozmowy takie gdzieś tam, co klikaliśmy, to po prostu było gadu-gadu, czasami SMS-y, ale SMS-y kosztowały, więc...
A pamiętasz takie pakiety, że za 6 zł, że było 100 SMS-ów?
Tak, jakieś, pamiętam.
Że trzeba było wysłać SMS-a i tam masz pakiet 100 SMS-ów i wtedy tak trzeba było, wiesz, jak się pojawiało, że pisałaś za długą wiadomość i się pojawiało na przykład 2 na 3, to myślałaś, kurwa, czy skrócić tę wiadomość, czy może lepiej opuścić?
Czy tak.
Bo to już za 2 SMS-y, no.
No w ogóle nie można było polskich znaków przecież
to
używać,
prawda.
Bo też to dzieliło na ten.
No.
Ale w każdym razie...
Czyli komunikatory po prostu odpalone 24/7, cały czas przysłana do komputera.
Tak, i on się nagle przestaje odzywać, nie? W ten dzień, kiedy ma przyjechać. No już tak dochodzi do tej godziny, kiedy on już właściwie powinien być na tym Śląsku. Ja od niego nie mam tej informacji. I odważyłam się wtedy do niego zadzwonić. I dzwonię do niego, on nie odbiera, nie odbiera, nie odbiera i w pewnym momencie jakby ten telefon, już była jakaś 22, 30, 23, jakby już wiadomo, że on nie przyjedzie, no. Znaczy w moim sercu nie wiadomo.
Serce złamane.
Tak, i w sensie ten telefon zostaje odebrany i jakby nikt nie rozmawia ze mną, tylko słychać po prostu jakieś takie
szumy.
Odgłosy imprezy.
Odgłosy, o nie!
Jakieś laski, jakieś coś tam. I on mówi, ja cię kręcę. I to było po prostu było tak straszne. Ja byłam wtedy tak przerażona, czy w sensie taka no po prostu rozczarowana na maksa.
No, tak.
No i na drugi dzień właśnie rozmawiałam z nim o tym, że w ogóle o co chodziło, a on, że w ogóle to jest niemożliwe, że to było odgłosy imprezy. Że on był w drodze, ale jechał ze swoim psem do mnie, bo miał niby Bernardyna czy tam coś, i ten Bernardyn mu zażygał cały samochód.
O nie.
I wpadł w ogóle w jakiś taki wstrząs czy tam coś i on musiał gdzieś na trasie znaleźć szybko weterynarza.
I nie miał tych 4 minut, żeby cię o tym powiadomić.
Nie, nie miał, absolutnie nie miał. No miały tam po prostu mnóstwo jakichś wymówek. Mm-hmm. Naprawdę nie jestem w stanie dzisiaj ich sobie przypomnieć, bo to po prostu...
Takie głupstwa zupełnie.
Głupstwa totalne. No. Więc ja myślę, no okej, no nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć.
No tak. Zwłaszcza, że
nie
tyle
mam żadnych podstaw.
Schowałaś tak. sobie pewnie ten kajecik z wymówkami po prostu gdzieś głęboko w tapczan i czekałaś pewnie na drugie spotkanie. I
tak.
też chyba nie doszło do skutku.
Oczywiście, że nie doszło. Powód był też jakiś, z kolei on miał nagle problemy jakieś jelitowe. I bardzo się rozchorował. I niestety, jak ta znajomość postępowała, no bo myśmy się jakoś poznali, na, nie wiem, mam wrażenie, że to był jakiś przełom lipca i sierpnia, że w sierpniu to już było tak, że on miał przyjechać. I wrzesień, październik, no to dla mnie był taki powrót trochę do rzeczywistości, bo ja pojechałam do Krakowa i już z tym gościem gadam 3 miesiące.
A tu już żadnego spotkania.
I jeszcze go nie widziałam dokładnie, a to są aż 3 miesiące, to jest naprawdę kupa czasu.
To prawda, zwłaszcza, że spędzasz na tych komunikatorach non-stop przecież.
Cały czas. No i tutaj płynnie przechodzę do tego, co się generalnie działo na zewnątrz już w tym momencie, jakby z moimi znajomymi, którzy czy tam z moją przyjaciółką, która wtedy ze mną mieszkała,
no.
z moją mamą, z moją siostrą, że po prostu Justyna, no coś jest nie halo. Poza tym myśmy się zaczęli komunikować przez telefon, już jakby gadaliśmy przez telefon i on do mnie cały czas mówił szeptem.
Okej.
I to było dla mnie bardzo dziwne, strasznie mi to denerwowało, ale on mi wytłumaczył, że do tych spotkań nie doszło i on już jakby chce, żeby to spotkanie nasze pierwsze było tak wyjątkowe, że on chce, żebym ja wszystko poznała jeszcze raz, bo my jesteśmy jakby pozbawieni tego pierwszego spojrzenia na siebie, nie?
Tak.
I ja mówię, no to jest takie
Jezu, romantyczne. Jezu, ktoś do ciebie cały czas szepcze.
Tak, tak. I to było takie, no, magic, nie?
No, ale to czy rozumiem, że wy gadaliście na przykład 8 godzin i on cały czas szeptał? Przecież to jest męczące, żeby tak szeptać cały
tylko
czas.
To nie był taki szept, wiesz, jakby ci ktoś coś takiego przyjemnego
jak
mówił
ten
do ucha, tylko
to AMSR czy coś?
To ASMR, tak. ASMR. To nie. To broń Boże nie było to, tylko to był taki szorstki szept, taki jakbyś... no wiesz, ściągasz na lekcję, taki konspiracyjny szept.
Okej, dobra, dobra,
taki,
no.
Wiesz, la, 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 coś takiego, nie? Nie, że jakieś tam przyjemności.
Ja bym się bała, że on się po prostu ukrywa gdzieś, albo że na przykład on jest w więzieniu. I...
Ja na początku miałam tak, ale w ogóle więzienie to też jest aspekt tej historii, bo on mi powiedział,
matko.
Że on kiedyś był w więzieniu.
O,
i to oczywiście się tego dowiedziałam, jak już byłam na maksa wkręcona i on był w więzieniu za... Boże, nie pamiętam, obrazy policjanta, coś takiego, że on był 40 ileś dni. I tam już w tej naszej relacji zaczęli się pojawiać jacyś jego znajomi, do których ja mogłam mieć jakiś tam delikatny dostęp. W sensie jakby ten kontakt, on prosił, żebym ja się z nimi nie kontaktowała sama. No bo on też nie chce jakby, żebyśmy mieli kontakt, zanim oni mieli... No to wszystko
no
to
tak,
było po tym płaszczykiem,
że dopiero... pierwszego spotkania.
Dokładnie. Gdzieś tam u kogoś, już nawet nie pamiętam, gdzie to było, ale ta historia tych 40 dni była gdzieś potwierdzona, że u kogoś było, że tam...
Ale co to będzie? W sensie, ty mówisz, że gdzieś to było potwierdzone, ale oni mieli też bloga? Czy oni też, czy gadaliście
ta,
na czacie?
Wiesz co, ja wtedy nie miałam takiego bloga, że tam, nie wiem, justynamazur.pl czy coś, tylko była taka platforma fotoblog.pl i tam ja właśnie miałam fotobloga.
Ja też miałam fotobloga, ile w ogóle innych wspaniałych fotoblogów się przecież odkrywało innych
ludzi. I to po prostu właśnie tak wyglądało, że tam po prostu siedziała jakaś grupa osób i jeżeli, no wiesz, zaczynało się kogoś tam obserwować, no to się od razu tam jego ekipa do tego doczepiała, no wiecie, to, wiesz, to był taki światek po prostu, w którym gdzieś tam to było i mogłam sobie prześledzić, że mniej więcej w tym czasie, kiedy on siedział, to faktycznie ktoś tam nosił paczki. Więc jakby.
Czyli to jakby trochę z jakimś kryminalnym tłem. To jakby, mm-hmm. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że twój obecny narzeczony nie ma żadnego kryminalnego tła, bo
nie,
ewidentnie
on już sprawdzony na maksa po prostu.
Okej. Okay.
Nie, broń Boże.
Czyli, ale na przykład to, jeżeli on trafiał do jakiegoś aresztu, czy tam, nie wiem, on nie odzywał się, bo jechał z Bernardynem, to czy w ogóle zdarzały wam się takie kłótnie prawie jak w związku, że wiesz, nie było cię tam 2 godziny na czacie, mm-hmm. jakieś tak. takie... Czyli to było już takie mocno...
On mnie zaczął szantażować.
O kurczę.
I to była taka sytuacja, że jak myśmy po prostu gadali przez te 8-12 godzin dziennie, to nie wiem, czy ja kiedykolwiek z moim narzeczonym, z którym jestem 4 lata, po prostu tyle gadałam.
Nie wiem, czy z kimkolwiek się w ogóle
tak. Tak, no nie gada się, to jest po prostu no. chore. I czy można, nie wiem, raz, dwa razy tak, tak. pogadać z kimś, raz na jakiś czas, ale nie po prostu non-stop. Ja mu opowiadałam po prostu wszystkie historie mm-hmm. świata, jakie mam. Mm-hmm. Łącznie z takimi najbardziej wstydliwymi. Też nieopatrznie powiedziałam mu o jednej tajemnicy, mm-hmm. która jakby nie dotyczyła mnie. Mm-hmm. I on mnie zaczął tą tajemnicą szantażować.
O nie.
Że on wygada, że on powie prawdę tam mm-hmm. komuś. I
kurde, i to, ej, to już takie no. było wtedy, jeżeli ktoś cię zaczyna szantażować, no to już chyba okazuje się, że to nie jest ta osoba, którą sobie wyobrażałaś, nie?
No nie.
To, nie, miałaś, to było w którym momencie waszej znajomości?
Wiesz, to trudno mi jest powiedzieć, ale to na pewno nie była końcówka, tylko to było tak, nie wiem,
bo ile trwało w ogóle ta znajomość wasza?
Tak jak mówię, no nie wiem, przełom lipca, mhm. sierpnia i skończyła się, z tego co pamiętam, 10 stycznia.
Okej, okay, czyli no to jest masa czasu.
Mhm, pół roku.
Jeny, to jest bardzo długo rozmów przez po 12 tak. godzin.
No i jakby ta znajomość po prostu coraz bardziej się gdzieś tam zagłębiała. Mhm. Ja wtedy miałam taką dziwną pracę, bo to też jest ważne. Mhm. Miałam taką dziwną pracę, która polegała na tym, że pracowałam sobie z domu w takim serwisie, którym odpowiadało się na pytania. Ludzie wysyłali pytania SMS-em, mhm. a taka osoba jak ja odpowiadała na te pytania. To różne rzeczy.
Czy ludzie pytali o jakieś takie rzeczy siostrę. Życiowe? Że na przykład...
Tak, bardzo często. Co mam zrobić tam?
Życia, czy co? I ty musiałaś tak. wtedy odpowiadać na to?
Tak.
Czyli byłaś życiowym asystentem. Może się tak. było, ty byłaś taką
dokładnie
Siri,
tak.
tylko że 10 lat temu.
Tak, gdzie wspaniałe. Jest przystanek tutaj, albo gdzie mam kupić teraz mleko,
ekstra.
Albo na przykład pociągi gdzieś tam, albo jak się nazywa maminka przed urodzeniem, takie tego typu, nie?
Super.
I to był fajny projekt, ale on tam już mm-hmm. W dzisiejszych czasach nie ma racji bytu. Mm-hmm. Ale on miał siostrę, którą gdzieś tam wprowadził i ta siostra to była jedyna osoba, z którą ja normalnie mogłam rozmawiać. On mm-hmm. mi jakby pozwolił na ten kontakt z tą siostrą, no bo jakaś przyrodnia siostra. Mm-hmm. No i ona była lesbijką. Mm-hmm. Taką właśnie no, z dość małego miasta, bo wtedy tam, Grudziądz nie jest małym miastem, no, ale mhm. powiedzmy, że tam była jakaś zaściankowość i ona się jakby tak nie do końca mogła wyautować.
No.
I była właśnie bardzo dobrym człowiekiem, przygarniała jakieś chore zwierzęta i w ogóle mhm. i tak dalej. I ona nie miała pracy, a akurat w tym serwisie, w którym ja pracowałam, szukali kogoś. I mówię, dobra, to mhm. niech Kasia tam przyjdzie popracować. I ja jej tę pracę tam załatwiłam. Mhm. Więc jakby coraz bardziej miałam... Ten Marcin się tak jakby do mnie zbliżał coraz bardziej, no bo tak. jakby już mam jakąś namacalną osobę z jego życia, bardzo mm-hmm. bliską, z którą nawet mogę pogadać w momentach, w których on wybucha i staje się taki nieprzyjemny mm-hmm. dla mnie, to jakby ona wtedy wkracza i mówi, nie no wiesz, on tak ma, nie przejmuj się, mm-hmm. ja z nim pogadam.
Kurczę, potem... to jest już tak realne się w ogóle robi, że...
Bardzo, bardzo.
Wiemy, no. No. Faktycznie jak prawdziwa osoba. A, czyli on, a z jakiego powodu on cię zapoznał z tą siostrą? Tylko dlatego, że ty powiedziałeś, że możesz tę pracę załatwić, tak? Czy to tak. było tak, że chciało cię właśnie pokazać?
Nie,
że...
on mi po prostu jakoś wdrożył tak okay. w moje życie.
A czy nie mieliście wiem, jakiś taki, wiesz, czy to było od razu wiadomo, że to jest tylko taka przyjaźń, czy jednak były jakieś, wiesz, deklaracje, że no spotkajmy się, bo nie wiem, podobasz mi się. Czy to
nie,
było takie,
on mnie
wiesz...
kochał, on już mówił, że mnie kocha.
Okej, okay. Czyli to nie, że on cię robił i tak ty musiałeś się domyślać, tylko to już było...
Nie,
okej. Okay.
To było, wiesz, już kocham cię i w ogóle czekałem na ciebie całe życie mhm. i w ogóle. I on gdzieś tam na swojego Facebooka wrzucał jakieś rzeczy,
o,
takie...
To jakiś piosenek.
Tak, i w ogóle jakieś tam linki do tego mojego fotobloga, albo tam, nie wiem, jakiś screen z naszej rozmowy mm-hmm. z serduszkiem. No więc to było takie...
A czy wysyłał ci takie regularne zdjęcia, które w ogóle, do których się nie można było przypierdolić? W sensie, że ona tak. zawsze po prostu była ta sama postać, tak. nie wiem, zawsze była dobrze widoczna.
Tak.
Kurde.
Tak.
Ja nie wiem, jak ta się historia, słuchajcie, skończy, bo ja nie znam tych tych, więc ja teraz ja się tak samo ekscytuję. No, ja nie mam
tak,
tego.
On mi wysyłał zdjęcia, że zawsze była, gdzie była ta sama osoba. Mhm. Ja w pewnym momencie ściął te dredy, co było dla mnie straszne, ale on też jakby powiedział, że to jest na cześć nowego życia. To się wszystko, wiesz, sklejało.
No.
Ale był taki moment, kiedy ja miałam laptopa, on się zapytał, czy ja mam kamerkę. Ja powiedziałam, że tak. Mówi, Jezus, wreszcie się czymy. I on mówi, dobra, to super, to się umówmy tam na jakiś wideoczat. No i oczywiście moja kamerka działa, a jego nie, nie?
O nie.
No i, nie. I potem się to zrobiło na tyle spółki, że on mi czasami prosił, żebym ja włączała tę kamerę i po prostu miała ją włączoną, żeby on mógł widzieć, co ja robię.
O kurde.
I to już zaczynało być dla mnie takie, kurde, zaczęło mnie to straszliwie męczyć. Ale wciąż to było na takiej zasadzie, że nie dopuszczałam za bardzo do siebie tej myśli, że coś jest nie tak.
I rozumiem, że twoi przyjaciele wiedzieli o tym już. Jakby już byłaś na tyle pewna tej osoby, no bo i siostra, i tam ta długa ta relacja już mniej więcej.
Tak.
Że już chyba po prostu mogłaś powiedzieć, no słuchajcie, jeszcze się nie widzieliśmy, ale to jest chyba takie
tak,
uczucie.
Tak. I oni tak po prostu, no... No to jest dziwne, Justyna, on powinien przyjechać. Ja mówię, wiem, no ale słuchajcie, no ale nie można.
Nie
było, go po prostu.
Nie wiedzieli tego wszystkiego,
tak,
co ty czułaś.
Absolutnie, no. Absolutnie nie wiedzieli, oczywiście. No i w pewnym momencie zrobiło się w moim życiu na tyle, jakby ta relacja wkroczyła na niebezpieczny etap, dlatego że moja przyjaciółka zaręczyła się ze swoim narzeczonym i ona się wyprowadziła i ja zostałam sama w mieszkaniu. No nie było mnie na nie stać, więc się musiałam wyprowadzić, poszłam mieszkać, po raz pierwszy i jedyny w życiu wtedy mieszkałam z obcą osobą i ta osoba kompletnie nie miała ze mną żadnej relacji, więc już nikt mnie nie obserwował, nikt nie wiedział, co ja robię. Miałam pracę w domu i powtarzałam rok studiów, więc nie musiałam chodzić na zajęcia, tylko musiałam zdać egzaminy w sesji.
Okay,
ja po prostu
całe
dnie siedziałam w domu. Z nim na tej słuchawce. I rzeczy, które zaczęły mnie po prostu tak totalnie alarmować, to było to, że okej, ja wiem, dlaczego ja siedzę w domu, ale dlaczego on non-stop siedzi w domu?
Prawda. Chociaż on był fotografem, czyli to też jest jakby praca, która...
Tak, ale on nigdy nie idzie na żadne sesje. No. Okay. Ani plenerów, ani sesji.
Okay.
On jeszcze mówił, że jest projektantem w ogóle mebli kuchennych.
Okay.
I tam mi pokazywał jakieś swoje realizacje. I ja mówię, no dobra, ale kiedy ty, człowieku, pracujesz w ogóle, nie? Albo na zdjęciach byli tacy znajomi jego, którzy po prostu wyglądali super fajnie. I z nimi nigdy jakby nie miałam kontaktu, a on cały czas mówił, że się spotyka z innymi znajomymi, po czym zdjęcia dostawałam ze znajomymi...
Tymi drugimi,
nie? I po prostu, no to były takie rzeczy, które mi się po prostu przestały gdzieś tam zgadzać, ale wciąż miałam w głowie, że
no,
kimże jestem...
Wyjątkowa.
Tak. I kimże ja jestem, żeby go podejrzewać, skoro on robi tylko dla mnie dobre rzeczy.
Nie.
No i zaczął się... bardzo się zaczął czepiać, kiedy ja przejawiam jakiekolwiek takie...
Powątpiewanie jakieś?
Powątpiewanie, ale też taką niezależność, że ja na przykład dzisiaj mam ochotę wyjść z domu. Ale gdzie ty idziesz, ale dlaczego? Bombardowanie telefonami, SMS-ami i tak dalej.
Typowa toksyna.
Tak, straszna. I kiedyś poszłam na parapetówkę właśnie tej mojej przyjaciółki, która się wyprowadziła i to była zima, już był śnieg. Nie wiem, to musiał być listopad albo grudzień. I ja poszłam na tę imprezę. I on mi powiedział, że mam być w domu o 22. Czaisz, po prostu gość,
jak
który... Ja mieszkam w Krakowie, on jest w Grudziądzu, on mi mówi, że mam być o 22 w domu.
I to nie było, rozumiem, w żartach, że o, martwię się o ciebie, coś tam wróci, o 22 to sobie tam pogadamy, czy coś. Tylko to był rozkaz.
Rozkaz, masz być o 22. I ja, słuchajcie, zrobiłam coś takiego, że wzięłam sobie kurtkę, byłam cały czas na tej imprezie, nie miałam zamiaru iść, dobrze się bawiłam.
Oczywiście.
I po raz pierwszy się czułam bezpiecznie, po prostu mogłam pogadać, mogłam po prostu się oderwać od tego
siedzenia
szeptu
w domu.
I siedzenia w domu i po prostu tej chorej sytuacji, która też straszliwie mi bombardowała moje poczucie własnej wartości, że ja nawet nie mogę mieć normalnego faceta, nie?
Wiemy,
że mam faceta, którego nawet kurde nie mogę dotknąć, ani zobaczyć, ani usłyszeć, po prostu wszystko jest nie tak. I ja się tak bardzo go bałam, nie jestem w stanie wam wytłumaczyć, dlaczego on po prostu był tak nieprzyjemny i tak był toksyczny i tak manipulował mną, że ja się po prostu go zaczęłam strasznie bać. Mimo, że po prostu nigdy u mnie nawet nie był.
Ale twój adres miał, bo przecież powiedziałaś mu, żeby
przyjechał. No miał mój adres. Miał adres tak domowy. To mnie trochę przerażało przez pewien czas, ale już potem przestało. Że ja wyszłam na balkon i udawałam, że idę do domu.
Okej.
i wzięłam jakieś tam, nie wiem, kapcie takie, co tam...
Czyli dreptałaś po prostu.
I dreptałam w tym śniegu, bo można było po prostu tego słuchać i po prostu dreptałam sobie 40 minut, bo on Jezu. Mniej więcej wiedział. Aha. On nawet się pytał, gdzie teraz jesteś?
Nie było słuchać melanżu w tle?
Nie, nie. Tamten balkon był z innej strony domu, tak. I więc dreptałam. Powiedziałam, że idę spać, bo jestem padnięta, no i wróciłam na imprezę, nie?
Super. Teraz wszystkie nastolatki będą wiedziały, jak oszukać swoich rodziców,
że wracają do domu. Nie, nie, tylko beznadziejnych partnerów tak. lub partnerki. Więc no. Ale to była taka sytuacja, która gdzieś tam już naprawdę w głowie uzmysłowiła, że to jest chore. Tak naprawdę bardzo chore.
Mhm. I jak postanowiłaś to w takim razie zakończyć?
Zakończyć postanowiłam tak, że on... jakby już zaczęłam wyrażać taką swoją bardzo duże niezadowolenie, że po prostu tak, ja tak nie chcę żyć, mi się to nie podoba, to jest dla mnie w ogóle byle jakie. I on wtedy powiedział, dobra, słuchaj, ja nie muszę mieszkać w tym Grudziądzu, ja po prostu kupię mieszkanie w Krakowie.
Okay, super. Jeszcze w ogóle super, bo starszy i jeszcze dodatkowo z dredami, ale jeszcze taki independent, że on wiesz, kupi mieszkanie jak prawdziwy mężczyzna, on się tobą zaopiekuje.
Tak, super. Oczywiście.
Wspaniała
postać. Wybrała jakieś tam nowoczesne mieszkanie, razem mieliśmy je wybierać. I on już tam umówił oczywiście, już jesteśmy teraz w styczniu. I on umówił jakiś tam... jeszcze w międzyczasie był jakiś Sylwester, na którym się mieliśmy spotkać. I ja miałam pojechać do Grudziądza, przepraszam. I ja już miałam kupiony bilet do tego Grudziądza. I on powiedział, że on jest teraz bardzo chory, zakaźnie.
Aha.
I jak ja przyjadę, to po prostu Kasia mnie odbierze z tego dworca, ta jego siostra. No. I ona mnie zaprowadzi do niego, czy coś takiego. I mi już się to nie podobało, że ja nie chciałam spędzać czasu z żadną Kasią, tylko ja po prostu chciałam jechać do niego.
Zwłaszcza, że przecież halo, to miało być wasze pierwsze spotkanie, kiedy usłyszysz jego głos. Tak, i to nie miało być jakieś tam, że ci siostra prowadzi, a on jest obłożnie chory, spocony pod kołdrą.
Tak. No więc wtedy zrezygnowałam z tego wyjazdu, co też dla mnie jakoś było chyba takim sygnałem dla mnie samej. No i 10 dni później on ma przyjechać już do tego Krakowa i podpisywać umowę i oczywiście nie przyjeżdża, dlatego że znowu coś się dzieje z samochodem.
A on się miał też z tym psem Bernardynem przeprowadzić? On wszystko sobie załatwiał?
Tak, z psem, z kotem i tak dalej. I ja mu wtedy powiedziałam, że i wtedy powiedziałam mu przez telefon, że nie wierzę ci, że to jest po prostu koniec. U ciebie można kląć? Można.
Można.
Spierdalaj.
O,
spierdalaj.
Unikalna szansa usłyszenia, jak Justyna Mazur mówi spierdalaj. Ale czy to było pierwszy raz, jak ty mu powiedziałaś spierdalaj, czy to już było, żebyście już się kłócili
nie,
wcześniej?
Nie, takie pierwsze, no kłóciliśmy się wcześniej, ale to były takie kłótnie na zasadzie takiej, że...
Jak nie było jakby zrywania i wracania?
Nie, nie było, nie, okay. nie.
Okay.
I to była taka po prostu spierdalaj, nie wierzę ci, koniec. I on tego wieczora odbywa swoją próbę samobójczą, mówi, że on się na łykach tabletek i tak dalej, i tak dalej.
Zamiast wsiąść kurwa w samochód i po prostu mówić, ej dobra, już jadę do ciebie, to on, on woli, woli samobójstwo. I to jeszcze on ma ten super, przecież tę furę z Orange. Więc on powinien jak ten światłowóz po prostu pędzić do ciebie, a nie jakieś tabletki łykać.
No zresztą tyle miał kumpli w ogóle też tam z samochodami, że naprawdę po prostu, zresztą są, nie wiem, samoloty, pociągi, cokolwiek.
Ale on wybrał ostatnią podróż swoją.
Tak, ostatnią podróż, że tak go bardzo zraniłam i ja wtedy po prostu już taki miałam naprawdę, przewróciłam oczami, taki eye roll totalny i mówię coś takiego, tak? To w takim razie ja wzywam pogotowie, bo wiem, gdzie mieszkasz. Oczywiście nie wiedziałam, ale mniej więcej miałam tam, gdzieś tam z rozmów po prostu sobie wypisywałam czasami chyba w ogóle takie notatki właśnie, że tutaj to.
Bo można by było ciebie... jakiś romantyczny prezent, wysłać na urodziny.
Tak, ja mu chyba kiedyś kartkę z jakiejś wakacji wysyłałam, to też na samym początku i znalazłam gdzieś tam ten adres i mówię, że wzywam karetkę na ten adres i tak dalej. I on po prostu nagle otrzeźwiał, nie? Po prostu dobra, okej, to nie.
To nie koniec. Będzie jednak odbywał tej podróży ostatniej.
Nie będzie odbywał tej podróży i to był koniec tej znajomości. I on się jeszcze tam parę razy odzywał, oczywiście z jakimiś niewybrednymi tekstami, typu na pewno sobie kogoś znalazłaś, ty tam, wiesz, szmato i tak dalej, ale ja już się tym w ogóle nie przejmowałam.
Byłaś trochę wolna i jakby już to było trochę za tobą. Chociaż tęskniłaś za tą rutyną? Bo jednak to jest coś takiego, jak ci ludzie, których oglądam właśnie w tym Catfish, jak oni na przykład całymi dniami, czy tam nie wiem, rano się budzą i dostają SMS-a, że tam dzień dobry i coś tam kochanie. I później na przykład po południu wracają z zajęć, ze studiów i też już wiedzą, że czeka ich ten telefon, czy ten, nie wiem, Skype, czy coś. To jednak człowiek wchodzi w taką jakąś rutynę, nie wiem, kontaktu, z bycia z kimś. I nawet jeżeli z kimś jesteś, nie wiem, właśnie w takiej internetowej relacji, nawet jakiejś internetowej przyjaźni, to jednak jest taka rutyna. Czy ty odczuwałaś w ogóle coś takiego później, kiedy mi powiedziałaś, czy już po prostu byłaś tak szczęśliwa swoją wolnością, że już po prostu miałaś to wszystko w dupie?
Ja byłam szczęśliwa tą wolnością, bo ja byłam najbardziej zachwycona sobą wtedy, że ja się odważyłam w ogóle.
Okay.
I tak bardzo nie chciałam, bo wiedziałam, że jeżeli dam jakąkolwiek furtkę do powrotu, to po prostu ja już się z tego nie wygrzebię. Że to jest po prostu teraz i nie ma innej opcji.
Bardzo odważne posunięcie.
Tak, i naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, że jakoś tak, nie wiem, się wtedy odważyłam, ale po prostu to był taki moment, że to był już taki poziom bullshitu, że no nie ma opcji, żeby to już była prawda. Nie ma po prostu takiej opcji. A jeżeli jest, no to jedzie do ciebie pogotowie i tyle.
No właśnie.
I pisze do, i jeszcze chyba powiedziałam mu, że po prostu napiszę do twoich znajomych, żeby w tym momencie do ciebie jechali i cię ratowali. I on tak jakby po prostu nagle odszedł. I u mnie była taka sytuacja, że ja jak, nie wiem jak mają ci wszyscy ludzie z Catfisha, bo te historie też są różne. Oni się często w tym programie dopiero dowiadują, że coś jest nie tak.
Tak.
Ja się tego nie dowiedziałam, ale ja czułam, że coś jest nie tak. I nie brakowało mi, mi brakowało właściwie takiego normalnego życia, bo ono mi zostało odebrane w taki sposób, że ja, żeby jakąkolwiek znajomość z tą osobą podtrzymywać, to po prostu nie mogłam robić nic innego.
No.
Ja nawet Facebooka usunęłam.
Przecież on był taki dość zaborczy.
Bardzo zaborczy, straszliwie. No, pod każdym względem właśnie też, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o czas, on po prostu zabierał życie autentycznie.
No.
I była taka nawet sytuacja, że wiesz, on na przykład przeglądał moją listę znajomych na Facebooku i mówił mi, kogo mam usuwać. A to na przykład byli moi byli faceci, wiemy, z którymi ja miałam naprawdę świetny kontakt.
Aha.
I ja po prostu stwierdziłam, że nie będę tego robić, więc założyłam po prostu inne konto na Facebooku, a tamtego po prostu przestałam używać w pewnym momencie i tyle, nie?
No,
więc na przykład to konto, które teraz mam na Facebooku, to jest właśnie to drugie, które założyłam tam w 2009 czy 2010 roku.
O kurde.
Więc to jest takie, no jeszcze są takie rzeczy, które po prostu wciąż są jakimiś takimi pamiętami, chociaż no już w ogóle tego Facebooka, bo nie wiążę z nim, ale
to no, jest
trochę,
taki...
Trochę namieszał.
Ale to kiedy się tak naprawdę, bo skoro to była twoja decyzja i powiedziałaś, dobra, to już spierdalaj, to kiedy się dowiedziałaś, że to było tak naprawdę oszustwo?
To jest historia z filmu po prostu, moim zdaniem. Znaczy w sensie ona się naprawdę nadaje na film. Rok później siedzę sobie, jest zima, siedzę sobie w Zabrzu i oglądam, bo ja nie miałam telewizora, oglądam sobie Dzień Dobry TVN i pojawia się Marcin. I ja mówię, przecież to jest on. On miał tak charakterystyczną twarz, no, że nie ma bata, żeby to nie był on. I wiesz, pojawia się Belka, a tam po prostu Krzysztof jakiś tam, nie? Jaki kurwa Krzysztof, nie?
Okay.
Pierwsze co robię, idę do kompa, szukam tego Krzysztofa, patrzę, Krzysztof jakiś tam, Toruń. I są i dredy, i tatuaży, i BMW, i ci jego znajomi, i te podróże, i te zdjęcia, które ja znam. I piszę do gościa, mówię, o co chodzi?
No.
Ja, że po prostu, jaki kurde Krzysztof, przecież po prostu ja cię znam pod imieniem Marcin, że w ogóle...
Wygrałeś auto w loterii.
Tak, wygrałeś auto w loterii, wiem kurde o tobie wszystko, łącznie z rzeczami, których pewnie nie chciałbyś, żebym o tobie wiedziała i widziała. I on mówi, i on mi tylko napisał, o kurwa, to jest ta laska z Grudziądza.
Co? Jaka laska?
Ja w tym momencie miałam, po prostu zrobiło mi się tak niedobrze, słabo i w ogóle ten. I mówię, Kaśka. To na pewno jest, to na pewno chodzi o Kaśkę. No i zaczęłam z nim rozmawiać i się okazało, że jakiś czas, kilka lat wcześniej, on był chyba skatfiszowany, tak mi się wydaje, jakby z tego wynika, ale on bardzo niewiele chciał o tym mówić, bo po prostu miał złe doświadczenie. Tak, dosyć tego tematu. I po prostu jakaś laska właśnie po prostu weszła z nim w jakąś taką super relację. On jej powysyłał mnóstwo swoich prywatnych i najprywatniejszych zdjęć świata.
No.
Więc ona po prostu miała jakąś tam swoją bazę do tego, żeby potem właśnie się pod niego podszywać i po prostu wyrywała laski na jakąś tam inną tożsamość. Co najlepsze, ta sama laska zrobiła z trzema różnymi kolesiami, w sensie, i to byli ludzie, którzy byli mega do siebie podobni, w sensie też mieli dready, jakieś tam podobne historie i ona jakby naprzemiennie z każdą tam swoją, bo ona to nazywała ofiarami, z każdą ofiarą używała innej tożsamości tego Marcina.
O mój Boże.
I on, czy ona, on, znaczy mówię o niej, tak, Marcin, no bo jakby znałam go jako Marcina, zrobił jeden podstawowy błąd moim zdaniem, że powiedział mi o swoich byłych dziewczynach.
Aha.
On się bardzo szczycił, kim są jego były dziewczyny. Mhm. Tam jedna jest wykładowczynią na uniwersytecie i tak dalej. No, jedna jest filmowcem i tak dalej. Mhm. I ja po prostu do tych lasek się odezwałam. I powiedziałam, słuchajcie, to jest profil Krzysztofa, a nie Marcina. I tak dalej, i tak dalej. I one po prostu wszystkie były załamane kompletnie, bo one cały czas z nim utrzymywały ten kontakt i jakby, bo nigdy nie zerwały tej znajomości w taki sposób, jak ja, tak?
Okay, no.
Tylko to, dla nich to zawsze była niespełniona miłość i on cały czas był w tej takiej roli tego takiego idealnego faceta, z którym po prostu coś tam nie pykło. Nie?
To ile było tych dziewczyn? Powiedziałaś,
ja miałam kontakt z siedmioma.
Jezu, siedmioma.
Z czego trzy były takie mega konkretne. W sensie jedna miała z nim relację tam 11 lat,
Boże.
Inna chyba 6, jeszcze inna to w ogóle była najsmutniejsza moim zdaniem historia, bo to była przyjaciółka tej Kasi.
A właśnie, co to było teraz, Kasia? O co chodziło z tą Kasią, skoro tak, ty rozmawiałaś z nią przecież?
Tak.
Mhm. I to ona musiała być wtajemniczona w ten catfish tak zwany.
Znaczy, no Kasia była autorką tego, tak?
A jakby, w sensie Kasia, ta siostra podszywałaś pod to. Jezu. Tak,
siostra była tym Marcinem, dlatego po prostu to była jedyna osoba, z którą ja mogłam mieć kontakt, która jakby, wiesz, pośredniczyła w tym moim kontakcie z Marcinem, który był nierzeczywisty.
Czyli tak. Wszyscy, ale to w takim razie co było z tą pracą tej Kasi?
No ona pracowała zdalnie, właśnie to było możliwe, że ona pracowała zdalnie, tak? Czyli
miałaś jej imię,
praca
nazwisko.
W tym serwisie. Miałam tak imię, nazwisko. Nazwisko było inne, no bo ona była siostrą przyrodnią. Ja miałam na nią normalne namiary. Jakiś tam dowód osobisty był i tak dalej. No więc pierwsze co zrobiłam, znaczy jak się o tym dowiedziałam i w ogóle sobie to poskładałam do kupy, no to poszłam na policję i się po prostu powiedziałam o tej sytuacji. No i niestety nie ma takiego paragrafu, który by mógł tę osobę postawić przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, bo ona nie wyłudzała ode mnie pieniędzy. Za kradzież tożsamości to mógłby pozwać ją tamten gościu, ale on to olewał. Czyli każdy facet, któremu ukradła tożsamość, więc...
Czyli ona tak naprawdę zemściła się na nim i być może trochę zwariowała, po prostu jakby kradnąc jego tożsamość i robiąc sobie swoją jakąś własną
wizję. Tak.
Jak myślisz, ty się znasz na tych kryminalnych historiach, to czemu takie,
ale tego nie...
to się dzieje?
Ja tego nie potrafię absolutnie rozszyfrować. Mi się wydaje, że to po prostu jest jakaś osoba z jakimiś totalnie hardkorowymi zaburzeniami, nie wiem czego. Myślę, że pewnie osobowości emocjonalnymi też na pewno. No nie wiem, nie chcę jej diagnozować, bo nie mam podstaw, żeby to robić. Ale tutaj mi się wydaje, że to jest po prostu bardzo, bardzo chory człowiek. I absolutnie nie rozumiem, znaczy myślę, że to musi to gdzieś moim zdaniem wynikać z jakiegoś niepogodzenia się z samą sobą, że ona musiała używać jakiegoś alter ego, żeby wyrywać dziewczyny, które są hetero, mimo że ona była lesbijką. Tego też w ogóle nie rozumiem, nie? Że po co ci laska, która jest hetero, skoro ty jesteś homo, nie?
Plus jeszcze udaje, znaczy,
nie
że
wiem,
jesteś...
być może była biseksualna.
Ale przecież ona jeszcze udawała, że jest
no, kimś kompletnym.
I wszystko już jest pomieszane po prostu w jej perspektywie. Kurde, no znaczy, strasznie.
Ja przyszedł taki moment, że jej mega współczułam. Tak, że... Ale to przyszło po kilku latach, że po prostu jak ona się musiała czuć, wiedząc, że po prostu nigdy nie dostanie miłości od żadnej z tych osób, jakby, no wiesz, inwestujesz tyle czasu po coś.
I właśnie, ta inwestycja czasu, to co ona w takim razie robiła, ta osoba, skoro ta Kasia cała, skoro ona musiała utrzymywać jednocześnie z tobą relację, ale też miała przecież tych relacji kilka innych, więc ona musiała mieć łeb jak sklep, żeby się w ogóle nie pogubić w kłamstwach.
Tak, to też na pewno, powiem szczerze, że nawet miałam taki moment, że ją jakby tak, no, w cudzysłowie podziwiałam. Nie? Że
ale po serio, ogarnąć coś takiego, to jest, ja nie wiem, czy...
To jest cała siatka w ogóle takiej mega manipulacji, no i skończyło się na tym, że ja się skonfrontowałam jakby i z Marcinem, napisałam do niego tam na Facebooku po tym roku. On w ogóle się wyparł. Napisałam do Kaśki, że w ogóle nawet nie próbuj, bo po prostu wiem, że to ty. Od razu zostałam wszędzie zbanowana.
No tak.
I taką najdziwniejszą sytuacją było to, że ja po tam 3 latach od tego odkrycia, czy już mamy 2014 rok, napisałam o tym taki duży wpis na blogu. On tam został też podlinkowany przez jakieś tam serwisy. Więc ten tekst się bardzo szeroko rozniósł i zaczęło do mnie pisać mnóstwo osób. Między innymi po roku, czy tam po 2 latach od publikacji tego tekstu napisała do mnie dziewczyna, która się zapytała, czy to chodzi o Kaśkę jakąś tam konkretną. To chodziło dokładnie o tę osobę.
O matko.
I to była jej dziewczyna obecna.
O, straszne.
Tak. I wtedy jakby po, nie wiem, musiał to być jakiś 2016 rok, czyli po 6 latach od tamtej sytuacji, widziałam, że ona gdzieś mieszka w Londynie, że jest z jakąś dziewczyną i wtedy sobie pomyślałam, że kurde, fajnie, że wreszcie żyje.
Prawdziwym
tak, jakby
życiem.
Chciała żyć, tak. Ale no wciąż jakby uważam, że to jest taki,
no to jest
taki naprawdę zły człowiek.
Tak, ale jak w ogóle ty się po tym czułaś? W sensie, to jest trochę tak chyba, jakby ci ktoś się włamał do mieszkania. W sensie, to jest też takie obdarcie w ogóle z takiej swojej intymności i też w ogóle, no nie wiem, jak mogłaś się czuć po tym, kiedy się dowiedziałaś, że właśnie tyle takich prywatnych rzeczy, jakichś tajemnic dzieliłaś z osobą, która tak naprawdę nie istniała.
Znaczy, no to się to poskutkowało tym, że ja w ogóle w pewnym momencie w ogóle nie wiedziałam, kim ja jestem, nie? Bo to...
I czy to ty zwariowałaś, czy to, czy to ktoś inny?
No, ryje to trochę banie, jak się dowiadujesz, że osoba, z którą, nie wiem, byłaś w jakimś tam, w jakiejś takiej mega bliskiej relacji, z którą łączyły ci takie uczucia romantyczne, to była kobieta, a ja nie jestem biseksualna i ani nie jestem homoseksualna. I po prostu no, zaczynasz sobie kwestionować różne rzeczy. A może jednak jestem, a może coś tam, a może ze mną jest coś nie tak, że...
No,
no i jakby to straszliwie mi zryło beret i jeszcze potem było taką niestety pożywką dla tam kolejnych związków, czyli jednego akurat, który jeszcze potem nastąpił, że po prostu i tak mnie nie stać na nic dobrego, nie? Że po prostu ja jestem taka, że ja nie jestem w stanie
A nabrałaś takiej podejrzliwości, że, tak, że później na przykład właśnie wydawało ci się, że musisz kontrolować kolejną taką osobę, która jest w internecie? Czy masz to do teraz, że na przykład rzeczywiście wolisz sprawdzić kogoś, czy ta osoba istnieje, albo masz jakąś
tak,
taką...
Tak, to sobie sprawdzam
jakieś
osobę.
Swoje narzędzia takie w głowie teraz, które ci się uruchamiają automatycznie, kiedy kogoś poznajesz teraz online?
Znaczy, no teraz nie poznaję za bardzo online ludzi. Czy, no, z jednej strony poznaję, z drugiej strony nie poznaję. Nie poznaję już ludzi, z którymi będę budować życie.
No tak.
Więc to jest akurat super sprawa, ale jak poznawałam na przykład Krzyśka, no to byłam mega podejrzliwa. I powiedziałam mu też, z czego to wynika i on to jakoś tak wziął na klatę. Natomiast no tutaj do spotkania doszło właściwie od razu. Od razu poznałam jego prawdziwych, czy no znajomych, którzy po prostu potwierdzali jego tożsamość. Poprosiłam go też o dowód osobisty, więc miałam akurat coś takiego, że prosiłam ludzi w pewnym momencie o dowód osobisty.
To śmieszne, jak ja jechałam w Bieszczady z Amadeuszem, to też moja przyjaciółka Niemira kazała mi zrobić zdjęcia jego blach i wysłać to nie imię,
tak,
nazwisko,
tak,
zdjęcie,
tak.
Prawa jazdy i w ogóle wszystko musiała wiedzieć i to jest uważam bardzo mądre, w sensie tak
bardzo
się powinno
mądre,
robić.
Tak, tak.
Wszystkie ja przyjaciółki nawet, tak powinny o inne przyjaciółki idiotki dbać.
Tak i jeszcze są takie narzędzia w telefonach, no nie wiem, ja na przykład mam iPhone'a i jest coś takiego jak moi znajomi, jest taka aplikacja wbudowana w ten i po prostu udostępnienie lokalizacji, gdzie w tym momencie jesteśmy.
To jest też cool.
I ja zawsze, jak chodziłam na jakieś tam randki z internetu po tej akcji, to po prostu zawsze brałam sobie jedną osobę, która miała iPhone'a i mówiłam, dobra, udostępniamy sobie teraz lokację i ty mnie po prostu widzisz, gdybym się tam nie odezwała, to...
Ej, to też jest bardzo mądre.
Także do tego akurat mega, mega zachęcam i w ogóle też ja zawsze wszystkim osobom, które chodzą na jakieś randki takie z nieznajomymi, to po prostu...
Bardzo mądry mechanizm. Jeszcze w takim razie trzeba to będzie chyba zrobić o kolejny odcinek Idiotek, właśnie jak bezpiecznie umawiać się na Tinderze, bo wydaje mi się, że też to mało się o tym mówi. A też dużo przykrych niespodzianek
może być
spotkać.
Różnie, no.
No więc chyba wyczerpałam te wszystkie moje pytania, bo też bardzo dobrze ty narrację poprowadziłaś. Teraz jesteś chyba w stanie dopiero zrozumieć w ogóle swoje postępowanie, no nie? Bo z jakiegoś powodu ludzie z dużą łatwością angażują się właśnie w takie związki.
Tak, a ja mam w ogóle wrażenie, że często w takie związki w ogóle tego typu, bo już nie mówię o takich normalnych związkach, że tam, nie wiem, ludzie się po prostu poznają w internecie i to jest jakby miejsce, w którym się poznają, a potem to przenoszą gdzieś indziej, co jest zupełnie normalne i w dzisiejszych czasach. Szczególnie, ale takie relacje właśnie dziwne, takie, które po prostu na mnie leżą, to zazwyczaj, że no nie chcę uogólniać, ale konkretnie takie właśnie wchodzenie w takie po prostu totalnie toksyczne związki, które po prostu są nierealne, Bardzo często po prostu wynika to z tego, że osoba, która jest tą ofiarą, po prostu jest w jakimś trudnym momencie, albo ma niskie poczucie własnej wartości, albo jest po prostu bardzo spragniona jakichś uczuć, albo ma sama coś tam niepoukładane w swoim życiu, w emocjach i w głowie i po prostu zgadza się na takie rzeczy. No, po prostu
tak,
nie
i też
ma...
wynika to chyba właśnie w naszych czasach też z takiej po prostu, tak jak ja wszystko podtrzymuję, tak mi się wydaje, że idiotki tak naprawdę najczęściej są idiotkami, po prostu, bo wszyscy chcą kogoś mieć. To wynika po prostu z samotności. I z takiego, że naprawdę każdy ma takie podstawowe potrzeby, jakimi jest właśnie, nie wiem, żeby być dla kogoś ważnym, żeby mieć kogoś, kto jest też na pierwszym miejscu. I wydaje mi się, że to też nie jest wina takiej, no też nazwijmy to ofiary, albo osoby, która wpada w taką pułapkę, bo to są po prostu ludzkie potrzeby. I wtedy trochę może rzeczywiście nasza podejrzliwość być uśpiona, zwłaszcza, że ty się nie dawałaś wkręcać w jakieś, wiesz, zupełnie farmazony, no bo była i ta siostra, i ci znajomi, jakby wszystko się tam zgadzało, poza
no tak,
tym, że
na
się
każdy, na każdy aspekt, który mi mega nie pasował, zawsze była jakaś realistyczna i bardzo realna odpowiedź, która po prostu
równoważyła te znaki, te pytania.
Dokładnie.
Kurczę, no.
Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu najważniejsze jest to, żebyśmy my miały taką... Wiem, że to zabrzmi tak trochę, może nie coachingowo, ale naprawdę taka miłość do samych siebie, że po prostu jeżeli my naprawdę mamy dobry kontakt sami ze sobą, to po prostu nie pozwolimy sobie, albo nie pozwolimy na to, żeby nasza osoba, moje ulubione stwierdzenie, po prostu babrała się w takim gównie, nie? Że po prostu nie zasługujesz na to.
Oczywiście, wszystkie idiotki nie zasługują na to.
Nie zasługują
I właśnie po to jest ten podcast i po to jest ten odcinek, żeby zdjąć tę odpowiedzialność z pleców i ten ciężar, żeby wszystkie idiotki, które w takim związku z Pokemonem były, albo przynajmniej, no może nie skończyły po prostu tak jak ty, widząc go później, wiesz, gdzieś tam w telewizji, ale jest wiele relacji, które zostały pokończone z takim... Dostałam od kilku dziewczyn maila, że właśnie zakończyła się ta relacja, bo ona, dziewczyna, idiotka, zastopowała ją, chciała ją urwać, ale nie wiadomo, co by było później. W sensie ten człowiek po prostu przestał się odzywać. I teraz pytanie, czy naprawdę był to catfish, bo one się czuły właśnie, że tyle rzeczy się tam nie zgadzało. Czy mogła być to po prostu jakaś osoba, która po prostu no, nie chciała się ujawniać?
Nie, ja nie wierzę w coś takiego.
Też mi się wydaje, że jeśli człowiek nie ma nic do ukrycia, to raczej nie robi takich dziwnych, pokrętnych
szeptów. Nie wyobrażam sobie w ogóle powodów, dla którego jesteś szczery, jesteś otwarty i jesteś prawdomówny i w ogóle prawdziwy. I po prostu ukrywasz się, wchodząc z drugiej strony z kimś w relację. No, w ogóle nie rozumiem. Rozumiem, że można nie pchać jakieś emocje czy coś takiego, no ale nie twarz, nie całe swoje życie. I jestem absolutnie pewna, że to jest catfishing, no bo to, że ja zobaczyłam w telewizji tego gościa, to po prostu było coś, co jej się samej, tej Kasi, wymknęło spod kontroli. Ona nie miała wpływu na to, że ten gość pójdzie kiedyś do telewizji. Ta osoba, której ona kradnie tożsamość.
To
nie? I to po prostu był przypadek. I to się w ten sposób wydało, natomiast w ogóle to, co mnie zaskakuje najbardziej, to jest to, że jak ja też słyszałam tę historię potem, jak sama wyszłam z tą swoją na zewnątrz, to naprawdę mam wrażenie, że gdzieś w sieci, nie wiem, być może w jakimś darknecie jest jakiś podręcznik tego oszustwa, bo ono jest tak, no, nie wiem, na przestrzeni tych kilku lat dostałam, nie wiem, no, myślę, że z 300 takich historii, jakichś maili w ogóle, wiadomości i tak dalej. I to są naprawdę... No każdy jest inny, każda historia jest trochę inna, ale tam są zawsze te same akcje, typu nieprzyjeżdżanie, powoływanie się na chore zwierzęta.
Zepsuta kamerka w telefonie, tak jak moja przyjaciółka miała.
Że też szept. Do tego wszystkiego na przykład w bardzo wielu historiach się przejawiały problemy z żołądkiem. Co w ogóle, jak ja to przeczytałam, to mi po prostu miałam totalnie mózg rozwalony. Wiem, no przecież kurde, on cały czas miał jakieś problemy z żołądkiem, więc naprawdę czasami mam wrażenie, że jest gdzieś jakiś zapis tego, jak to zrobić i po prostu ktoś leci z listy i czekuje, albo jest po prostu jakieś zaburzenie, które nie zostało jeszcze zdiagnozowane, ma takie po prostu objawy. No.
Może jest coś takiego.
To jest niezwykłe.
Jest to straszne, jest przerażające i mam nadzieję, że po tym odcinku kilka przyjaciółek idiotek przynajmniej zrozumie, że po pierwsze, w jaki sposób się przed tym bronić i że powinna się zapalić jakaś lampka kontrolna, zanim swoje uczucia i emocje zainwestujemy w taką relację, która może się okazać właśnie tak przykra. A po drugie, to jest znowu to jednoczenie się, no. Że każdy sobie może, słuchajcie, idiotkować z kim chce, czy przez telefon, przez internet, czy po prostu w pracy, czy gdziekolwiek. Niech każdy idiotkuje jak chce, ale żeby po wszystkim, żebyśmy jednak wszyscy pamiętali, że to mogło się zdarzyć każdemu.
Tak,
że bycie idiotką nie jest grzechem.
Tak.
To jest dobra cecha.
Ale trzeba słuchać znajomych i w ogóle bliskich i generalnie mówić o takich rzeczach. Jak coś nam śmierdzi i generalnie mówimy komuś bliskiemu o tym i ten ktoś jakby mówi, ej, stara, to jest niedobre, to naprawdę na 100% ta osoba nie ma złych intencji w naszym kierunku, tylko po prostu ona jest tym głosem, który mówi, stara, to śmierdzi, po prostu odejdź stamtąd.
Dokładnie.
Och. Trzeba wierzyć. No.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Nie ma za co. Mam nadzieję, że się przyda ta historia komuś i w ogóle, jeżeli są jeszcze osoby na sali, które mają podobne relacje, to po prostu od razu się wylogowujcie,
dokładnie,
blokujcie
i wszystko i nawet, tak. nawet nie zostawiajcie słów pożegnania.
Nie, po prostu koniec.
Bardzo dobrze, bardzo się cieszę i dziękuję ci bardzo.
Też dziękuję bardzo.
I życzę ci, żebyś już teraz mogła tylko skupić się na swoich kryminalnych opowieściach, ale tylko tych z zewnątrz, a nie, żebyś nie musiała detektywizować swojego własnego życia.
No. Dziękuję bardzo.
Dobra, to gaszę w takim razie nagrywanie.
Pa.